zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy. W audycji Piękno zbawia świat witają Państwa ojciec Tomasz Mordziałek
i Izabela Banaszewska.
A wraz z nami malarz niemiecki przełomu gotyku i renesansu Konrad Witz. Będziemy dotykać dziś trzeciego ukazania się Jezusa zmartwychwstałego uczniom. Jest to moment, kiedy uczniowie łowią ryby na jeziorze Genezaret. Tymczasem Jezus czeka na nich na brzegu. Dokładnie ten motyw ewangeliczny zilustrował na swoim obrazie nasz niemiecki malarz Konrad Witz. Obraz został zatytułowany Cudowny połów, choć, jak się za chwileczkę dowiemy, jest on tylko częścią całości.
Święty Jan opisuje nam to spotkanie i on też wręcz wylicza nam, że to już trzeci raz, kiedy Jezus ukazał się uczniom od chwili zmartwychwstania. Pasus jest dość większy, my natomiast otrzymujemy ten kadr dokładnie z wydarzeń apostołów, z ich historii, spotkania z Jezusem, w momencie, kiedy to Piotr wręcz zbliża się do Jezusa, będąc do pasa, czy troszkę wyżej wręcz, do klatki
wręcz
piersiowej.
Wręcz po pachy.
Właśnie, po pachy. Wręcz po pachy,
po pachy w
wodzie, w jeziorze. No ale przyjrzyjmy się temu, jak opisał nam to przynajmniej ten niecały fragment oczywiście, ale jakąś większą część święty Jan Ewangelista. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci.
Właśnie dokładnie ten fragment ilustruje nam nasze dzisiejsze dzieło sztuki. Mamy przed sobą jezioro. Jezioro, na którego części widzimy łódź z uczniami oraz Jezusa. To wszystko znajduje się w niezwykle realistycznie przedstawionym pejzażu. O tym, dlaczego ten pejzaż wygląda właśnie tak, za chwileczkę powiem. Ale żeby to zrozumieć, dlaczego nasz artysta namalował tę scenę właśnie z widokiem na wzgórza, na zielone wzgórza, na umieszczoną pomiędzy nimi skalistą górę, najpierw musimy poznać kilka szczegółów z życia naszego artysty. A zatem kim był Konrad Witz? Był to człowiek, który urodził się w Niemczech, więc malarz niemiecki. Jego ojciec również był malarzem, ale przede wszystkim był złotnikiem. I to za chwileczkę dostrzeżemy na obrazie, na który spoglądamy. Już w tej chwili powinna nam się zapalić lampeczka mówiąca o tym, że skoro syn złotnika, to będzie miał zamiłowanie do szczegółów w obrazie, prawda? I tak też się dzieje. Oraz do drobnych form. No to wszystko w naszym obrazie właśnie odnajdziemy. Miasto, w którym pracował, to przede wszystkim Bazylea, a więc z jednej strony działa na pograniczu gotyku i renesansu, a z kolei z drugiej strony działa na pograniczu trzech państw, bo Bazylea to państwo leżące na pograniczu Szwajcarii, Francji i Niemiec. Więc te wpływy, które będą docierały poprzez właśnie miasteczko, jakim była Bazylea, to było jednocześnie miasteczko uniwersyteckie, będą to wpływy docierające z trzech różnych źródeł. Dodatkowo jeszcze właśnie, tak jak już wspomniałam, ojciec złotnik. W wyniku tego zamiłowanie naszego artysty do szczegółowości będzie znamienne. Jeśli chodzi o jego wczesną twórczość, niewiele wiemy. Dowiadujemy się o jego twórczości zasadniczo dopiero wówczas, kiedy dostaje on potężne zlecenie na wykonanie ołtarza dla Bazylei, ołtarza dla kościoła świętego Leonarda. Będzie to poliptyk i generalnie nasz artysta właśnie z wykonywania poliptyków zasłynie. To zlecenie przychodzi do niego w momencie, kiedy jest on w Konstancji, podczas Soboru Powszechnego. Konstancja to miasto w Badenii, w Niemczech. Sobór w Konstancji odbywał się w latach 1414-18, a więc nasz malarz jest niezwykle młody, otrzymując to zlecenie. To musi być pierwsze duże zlecenie tego artysty. Niemniej jednak przynosi mu ogromną sławę i w ślad za nim on przeprowadzi się do Bazylei. W 1434 roku mamy świadectwo tego, że zostaje on przyjęty do cechu malarzy. Od tego momentu wiemy już na pewno, że mieszka w Bazylei, zostaje też obywatelem tego miasta. Tworzy zamówienia dla duchowieństwa i obraz, na który spoglądamy, cudowny połów ryb, który powstaje pomiędzy rokiem 1443 a 1444, właśnie powstaje jako zamówienie arcybiskupa Genewy, późniejszego kardynała François de Mieux, jako ołtarz do katedry, tak zwany Peter Altar, czyli ołtarz Piotra, zawierający na lewym skrzydle tenże obraz. Ołtarz Piotra do katedry świętego Piotra w Genewie. Piotr jest jednym z głównych bohaterów właśnie cudownego połowu ryb.
Jesteśmy bardzo w ciekawej sytuacji, ogólnie patrząc na Chrystofanię, bo Chrystus pokazuje się uczniom. On nie zostaje z nimi. To jest na pewno przedziwna jakaś forma. Jan wspomina o trzecim spotkaniu. To nie jest tak, zobaczcie, zmartwychwstałem, teraz jestem między wami i będzie tak jak dawniej. Mm-hmm. Będzie tak, jak się działo przed jeszcze męką, śmiercią. Nie, Jezus po prostu później znika z ich oczu. On niejako, jak pewien nauczyciel, wychowawca, może dokładniej tak, pozostawia ich z konkretnymi wskazówkami, konkretnym działaniem i również uposażając ich, jeśli chodzi o łaskę, no, zostawiając instrukcje i znika. No tak trzeba nam wyciągnąć wnioski z Ewangelii. Co robią uczniowie, co robią apostołowie? No tu dostajemy od Jana, akurat nie wspomniałem wcześniej, którzy udają się na jezioro Genezaret, aby łowić ryby. Różni komentatorzy patrzą na to, niektórzy mówią, że po prostu wracają do tego, co było kiedyś. Na jakiej zasadzie? No Piotr był rybakiem, więc wrócił do tego, co było mu znane. Ta cała przygoda z Jezusem jakby się nie wydarzyła, nie miała miejsca, bo szukał pewnego w tych całych zawieruchach i też pewnego problemu, którego już doświadczył, przypomnijmy sobie potrójnego wyparcia się Jezusa, że nie zna tego człowieka, wejść w pewną enklawę znajomą, bardzo dobrze dla niego, jakim było rybołówstwo. No i byli z nim również inni apostołowie, jak podaje nam święty Jan, to był Tomasz, to był Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz inni uczniowie. To niektórzy komentatorzy mówią, a inni się spierają, że wcale nie o to chodziło. To nie była ta forma właśnie jakiegoś takiego bezpiecznej strefy, w której będą Piotr będzie czuł się dobrze i ewentualnie pozostali apostołowie, bo to jest coś, co znają. Nie, oni chcieli wejść w jednak pewien nakaz Jezusa, który został im dany. Ale no co mieli robić? Pewne rzeczy znali już będąc przy mistrzu, czy praktykowali i próbowali w to wejść na nowo w jakiś sposób, na nowo w sensie powtórzyć. Ale to może nie do końca też o to chodziło i dlatego gdzieś Jezus się z nimi spotyka. To też jest ta scena, na ile pamiętacie, drodzy radiosłuchacze, że później przy ognisku Jezus wchodzi w dialog z Piotrem i to jest to pytanie, czy kochasz mnie? To wręcz odniesienie do tego, co wydarzyło się wcześniej w jego zaparciu, więc tutaj takie dotknięcie rany, ale to nie to dostajemy w obrazie. Dostajemy pokaz przede wszystkim tego Piotra, który jest no, raptusem konkretnie.
Jest gwałtowny bardzo, tak.
Dostaje wiadomość, że to jest Pan, jego radość z tego wynikająca. wręcz no, bardziej działa niż myśli. Najpierw działań, a później może w jakiś sposób gdzieś myśli i udaje się, żeby po prostu stanąć przed ukochanym mistrzem. No, całość to na pewno pokazują nam, jeśli chodzi o tekst, no, pewne emocje i uczucia, które były w Piotrze. Tym bardziej widz też, wydaje mi się, że ładnie to nam pokazuje. Piotr jest gdzieś w połowie drogi do Jezusa, ma wręcz wyciągnięte do Niego ręce, tak jakby chciał Go przytulić, chciałby Go objąć. Jeśli chodzi o Jego twarz, porównując do pozostałych uczniów i apostołów, ona jest, no ja przynajmniej widzę tam jakimś, może nie tyle zdziwienie, ale na pewno nie tyle szok, no coś, taką mieszankę, ale pozytywny sposób przede wszystkim, no bo zbliża się do kogoś, kogo niezwykle darzy szczerym i mocnym uczuciem. No ale tu patrzymy cały czas jeszcze w tej sferze ewangelicznej. Pewne odnośniki są dla nas, co warto na pewno spojrzeć i może w jakiejś własnej lekturze Pisma Świętego. Cudowny połów, który już miał miejsce, chociażby na początku powołania apostołów, którzy byli rybakami, tak? Nie tyle sama scena, co no, szerszy kontekst, bo później to jest to powołanie ponowne Piotra, czyli ten cudowny połów ryb znowu nas właśnie odnosi do powołania pierwszego. Liczba ryb, która jest nam podana, którą święty Jan później podaje, też jest pewna symboliczna. To jest Jan. To jest dużo symbolizmu, może czasami pewne proste sceny, ale jednocześnie zarazem bardzo bogate i wręcz wymagające od człowieka czasami troszeczkę może poszperania. No, Jan jest wręcz tym takim duchowym wyrazem bardziej Ewangelii niż pozostali synoptycy, nie umniejszając tamtym. Albo inaczej mówiąc, Jan jest trudniejszy. Po prostu jest trudniejszy, ale zarazem w tej trudności wychodzi piękno i nie bez powodu jakoś przypisywano Janowi tego orła w ikonografii i przedstawieniach, no bo jego Ewangelia jest wręcz jak orzeł, no szybuje po prostu po niebie, wysoko, bardzo. No i to jest czasami problem nie tylko dla, przepraszam może za wyrażenie, przeciętnego Kowalskiego, ale nieraz naprawdę dla wielu tych, którzy gdzieś w Piśmie Świętym siedzą. Ale wróćmy do tego, co Konrad Widz też nam przedstawia i jak realnie buduje przed nami tą scenę cudownego połowu, to udanie się Piotra przed samego Jezusa.
Powiedzieliśmy o tym, że Konrad Widz był realistą, a zatem przyjrzyjmy się temu przepięknemu obrazowi, który malowany jest w takim nastroju sielankowym raczej, nastroju ciepła, spokoju, nadziei i z niego właśnie takie emocje tchną. Przyjrzyjmy się przede wszystkim temu, że nasz artysta jezioro Genezaret umieścił, no wcale nie w Jerozolimie, oczywiście on jej nie mógł znać, ale umieścił je w realnym pejzażu, w pejzażu jeziora genewskiego, leżącego na granicy Szwajcarii i Francji, tuż przy Alpach. Więc to jest pierwsze, co nam się tutaj rzuca w oczy, ponieważ pamiętajmy, że jesteśmy na pograniczu jednocześnie gotyku i renesansu, dwóch epok. Pierwsza z nich, gotyk, idealizował krajobraz, jeżeli w ogóle do niego sięgał, tak? Natomiast renesans starał się już wprowadzać elementy realistyczne. Tutaj Konrad Widz idzie naprawdę na całość, czyli posłużył się realnie istniejącym krajobrazem, realnie istniejącym jeziorem, wzgórzami i umiejscawia nam właśnie tę scenę w miejscu, które faktycznie istnieje, w widoku, który my znamy i do tej pory możemy oglądać na pocztówkach. Jest to widok jeziora genewskiego, pokazany od strony gór Salef, Le Mol i Voiron. Dwie z nich to są takie właśnie zielone wzgórza. To na pewno musiało wywołać szok. Oczywiście dodatkowo jeszcze wzgórza te są no, poprzeplatane, poprzetykane polami i roślinnością oddzielającą właśnie te kwatery pól. To absolutnie musiało być coś niezwykłego, zwłaszcza, że nasz artysta zachował także fragmenty istniejącej wówczas architektury na palach, daleko wsuniętej już w głąb jeziora Genewskiego. Więc widzimy, że ten realizm idzie właśnie w tę stronę, aby przedstawiać rzeczy takie, jakimi one są. No to jest jedno. Zobaczmy teraz, co rewolucyjnego robi nasz artysta, żeby oddać właśnie taflę jeziora. On nam przedstawia całą tę sytuację w momencie, kiedy mamy całkiem spokojny dzień, kiedy ukazuje nam czyste niebo, prawie że idealne, pokryte niewielkimi tylko chmurkami. Wobec tego idealnego prawie że dnia łódź z uczniami porusza się powoli, z niewielkim tylko wiaterkiem, który jest widoczny u apostoła, w szatach apostoła, który znajduje się na dziobie łodzi. Mamy zatem próbę ukazania ruchu. Oczywiście apostołowie, którzy znajdują się na dziobie i na rufie, ukazani są w jakimś ruchu, ale artysta dał nam do zrozumienia, że po tafli jeziora sunie łódź. Nie tylko przez właśnie powiew szat, także i poprzez tworzące się na jeziorze kręgi. Konrad Witz oddaje nam wszystko niezwykle szczegółowo. I tutaj znów przypominamy sobie to, że był synem złotnika. Cyzelowanie, drobne formy, szczegóły, to będą właśnie cechy, którymi posługują się malarze mający wcześniej, w czasie swojej nauki malarstwa, do czynienia ze złotnictwem, z jubilerstwem. Co tutaj się jeszcze więcej dzieje? Zobaczmy, że w tej tafli jeziora odbijają nam się przedmioty. No i to już, drodzy Państwo, jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, bo oddać samą wodę to jedno, tworzące się na niej kręgi. Owszem, tak, ale to jest pierwszy krajobraz, który daje nam takie odbijanie przedmiotów w wodzie. Mało tego, to jeszcze nie wszystko. On idzie jeszcze dalej, ukazuje nam dno tego jeziora. My widzimy doskonale, że woda jest przeczysta w tym akwenie, że dno jest kamieniste, a dodatkowo jeszcze uskokowe. Prawda? Dokładnie to widzimy. No i jeszcze majstersztykiem, popisem w zasadzie tego naszego artysty, jeszcze gotyckiego, no bo zobaczmy, że szaty malowane na sposób gotycki jeszcze nam się łamią. Tymczasem krajobraz jest już w zupełnie innej epoce. Majstersztykiem jest to, w jaki sposób ukazuje on właśnie samego Piotra, jednego z głównych bohaterów tego obrazu i całego ołtarza, jak wiemy, bo był to ołtarz Piotra. Piotr brnie przez tę wodę po pachy w niej. On ukazuje po pierwsze trud, z jakim on pokonuje wodę. Oczywiście ciało w wodzie nie porusza się tak szybko jak na powierzchni, tak? Ale z drugiej strony ukazuje jednocześnie, jak wygląda ciało ludzkie zanurzone w wodzie. Stosuje skrót perspektywiczny. Pokazuje nam, jak zachowują się właśnie przedmioty widziane z góry, z perspektywy powierzchni wody, a więc światło przełamujące pryzmat, prawda? Tutaj kłaniają się już doświadczenia fizyczne. Musiał realnie widzieć, absolutnie. Musiał malować z modelem. Coś niezwykłego, no wiele się tutaj dzieje. Zobaczmy, że w tej swojej szczegółowości on oddaje także i przeźroczystą sieć, nad którą pochylają się apostołowie, a nawet rzucające się w tej sieci ryby, więc w pewnym sensie także oddaje specyficzny bardzo dla zwierzęcia ruch, prawda, który wykonuje ono po wyciągnięciu z jego naturalnego środowiska. No coś niezwykłego. W tym obrazie faktycznie widzimy majstersztyk realizmu początków XV wieku.
I przy tym całym realizmie na pewno możemy zauważyć, że w pewien sposób coś jest nie tak. A co miałoby być nie tak i co autor chciałby nam powiedzieć? No to się zastanowimy. Spójrzmy na osobę Jezusa, który stoi na jeziorze. I
na
teraz,
wodzie. No
tak,
właśnie.
Dokładnie. I teraz tak, jak widzimy odbicia budynków, odbicia postaci apostołów będących na łodzi, tak? Tak nie widzimy odbicia Jezusa, żadnego, jeśli chodzi, który miałby się pojawić gdzieś na tafli wody. Również, co jest, no jak tak spoglądamy, szata Jezusa nie moknie.
Tak, nie moknie. Ona w taki sposób, jakby była zupełnie na suchej powierzchni.
Dokładnie. Też żadnych kręgów, żadnego poruszenia wody wokoło Jezusa. To, że wręcz woda odczuwa, tak to powiedzmy, czy reaguje na jego obecność, na jego dotyk. Nie. ona jest totalnie spokojna, jakby nic się nie wydarzyło. I co autor tu chciałby nam przedstawić i powiedzieć z tej racji? No, na pewno dotykamy tu już konkretnej boskości, wyrazu boskości Jezusa, tego też, który panuje nad prawami, tak to określmy, prawami przyrody, co jest niezwykłe i na pewno dla tych, dla każdego, który wie, że ma do czynienia z realistą, jest to jasny przekaz, że mowa jest tu o kimś więcej niż byle, dziwnie może to zabrzmi, ale byle jakim człowieku, tak? Po zmartwychwstaniu wiemy, że postać ludzka Jezusa Chrystusa, bo w kwestii jego boskości nic się nie zmieniło, natomiast ciało zostało przemienione, przebóstwione, co też będzie związane z nami, ale to jest w ogóle już kompletnie inny temat, inna audycja i inne obrazy, ale że ono też ma prawo inaczej się zachować, że będzie kompletnie to coś innego, bo nawet trudno byłoby sobie chyba nam wyobrazić, że takie właściwości można byłoby posiąść, ale wydaje mi się, że to jest bardziej mimo wszystko zaznaczenie tej pewnej boskości Chrystusa, który staje naprzeciw swoim uczniom, swoim apostołom.
No i o tym mówi także szata Jezusa. Spójrzmy, że ona jest czerwona, a więc nawiązuje do miłosierdzia zmartwychwstałego już Jezusa, prawda? No i ojcze, ja tutaj wskazałabym na jeszcze jedną rzecz. Ewangelia, którą ojciec przytoczył na początku, mówi nam o tym, że Jezus w czasie połowu ryb był na brzegu. Tymczasem Konrad Witz specjalnie umieszcza go, owszem, przy brzegu, ale my widzimy doskonale, że on niejako unosi się nad powierzchnią wody, tak? Lewituje nad powierzchnią wody. Z uwagi na to, ta jego szata właśnie nie poddaje się prawom fizyki i jest już na jeziorze. W ten sposób nasz artysta dokonuje pewnego rodzaju przerzutni do innego epizodu, który my także znamy, kiedy to Jezus chodził po wodzie, a apostoł Piotr został poproszony o to, aby wejść do Jezusa.
Tak, jest ten fragment, kiedy Piotr po prostu idzie. Tam było to stwierdzenie, każ mi przyjść do siebie. No i Piotr po prostu wyruszył, tak? To też czekał na pewien znak od Jezusa. No i później, że stracił z oczu Jezusa, no to te fale, przeląkł się ich i później zaczął tonąć. Jezus go wyciągnął tutaj, natomiast kompletna sytuacja jest inna. Piotr nawet nie potrzebuje, żeby mistrz się do niego odezwał, zawołał go po prostu. Nawet to już nie chodzi, że nie chodził po tej wodzie. Piotr, że nie stąpał, po prostu wpadł i płynął. Ta cała jego kwestia uczuciowości i emocjonalności, no tutaj się wyraża. Też w tym, co działał, to, bo był prawie nagi, jak podaje nam ewangelista, założył wierzchnią szatę, no z jednej strony możemy się nadziwić, no jak to, dlaczego, no bardziej trzeba by się, że się wyrażę, rozebrać, bo w końcu będziemy mokrzy, tak, żeby dopłynąć. Natomiast tu też podają komentatorzy, że pewną świadomość Piotra, że po prostu stanie przed wręcz boskim obliczem i nie może być nagi. Musi być okryty. I nie chodzi tu o jakąś żadną formę negatywną, czy odsłaniającą nas do Księgi Rodzaju, bo mogą być takie myślenie, nie, ale chodzi o ten wyraz przede wszystkim konkretnego szacunku. Więc w całej tej raptowności Piotra to wręcz tak spontanicznie, zdroworozsądkowo podjął tą kwestię decyzji, aby stanąć godnie przed obliczem swojego mistrza.
Niezwykle ciekawe jest też właśnie usytuowanie samej sceny. Zobaczmy, że przy dolnej ramie obrazu my mamy wodę. Więc artysta zasugerował nam naszą obecność na jeziorze. Nie dał nam tutaj brzegu. Widz znajduje się w tej chwili, podobnie jak Piotr, w wodzie. Mamy takie wrażenie, że ta woda nam się za chwileczkę wyleje z dolnej ramy tego obrazu. Jesteśmy owszem przy brzegu, jesteśmy całkiem bezpieczni, ale już musimy pójść w ufność, podobnie jak ten Piotr właśnie, który, no powodowany z całą pewnością miłością, on za chwilę do tej miłości się trzykrotnie przyzna, tak jak trzykrotnie zaprzeczył, że zna Jezusa, tak teraz trzykrotnie się przyzna. No i właśnie, i ta przerzutnia, której tutaj dokonał Konrad Witz, przypominająca nam również i tamten fragment, kiedy to Piotr już na tej wodzie stał, już poczynił kilka kroków, tak? Tymczasem nagle, prawdopodobnie z braku właśnie ufności, zaczął tonąć. To jest z całą pewnością dla nas zachęta, abyśmy się na tej wodzie właśnie poczuli bezpiecznie, jak na brzegu.
Chyba możemy zakończyć tym, chodźmy łowić ryby. Bierzemy łódkę, bierzemy kuter, idziemy łowić. Jesteśmy w okresie wielkanocnym, aby spotkać Pana. A czy to pytanie, co byłoby dla nas takim miejscem tego łowienia ryb, czyli tego miejscem tego spotkania, gdzie dokonało się to nasze spojrzenie na Jezusa, pewne usłyszenie głosu, pójdź za mną, takie pewne rewelacje, czyli odsłonięcie. To jest może czasami wrócić do tego, jest dobrze do tego miejsca, do takiej sytuacji, ale tu pamiętajmy, że no Piotr przede wszystkim, jak wspomniałem, komentatorzy o tym gdzieś mówili, chciał wejść jednak w tą misję, w to wezwanie Chrystusa, które zostało im przekazane. Tak i my jesteśmy wezwani, a też w tej drodze mamy nadzieję, pewną nadzieję na spotkanie Chrystusa. Może nie tak jak Piotr, nie w ten sposób, ale na pewno pewien konkretny, który, o czym nie czytaliśmy, a co jest dalszą konsekwencją całej sceny i spotkania, które jest wręcz uzdrawiający nas, bo każdy z nas ma pewne rany, każdy z nas ma pewne trudności, a Chrystus przychodzi jako ten, który nas z tego ratuje, zbawia, leczy i podnosi. Tak jak się to dokonało z Piotrem. On działał, spotkał Chrystusa kolejny raz i ten kolejny raz jego był dla niego podnoszący, uzdrawiający. No, czy to będzie nam przy łowieniu ryby, czy przy adoracji, czy przy innych różnych czynnościach. Mamy tą nadzieję spotkania Chrystusa. Tylko też może trzeba mieć otwarte oczy albo i uszy, by usłyszeć, to jest Pan, tu jest Pan. I przyjęcia tego jak Piotr, czyli naprawdę z wielką radością. A chyba możemy przyznać, że będą się działać wtedy cuda.
Zostawiamy Państwu do refleksji ten obraz. Przed nami dni pełne ciepłych, wysokich temperatur, a zatem troszeczkę uzdrawiającej ochłody płynącej z obrazu cudowny połów ryb Konrada Witza. Dziś dziękujemy już za uwagę.
I słyszymy się za tydzień.
Piękno zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.